Krótko i na temat.
Audycja Liceum Sióstr Urszulanek.
Dobry wieczór Państwu. Witamy na comiesięcznej audycji uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu. Temat dzisiejszej audycji to przeprowadzka życia. Czy wszystko ze sobą zabieramy, zmieniając miejsce zamieszkania? Będzie to rozmowa z uczniami dwujęzycznymi naszej szkoły. Albo urodzonymi, albo długo mieszkającymi poza Polską. Naszymi gośćmi są Blair Van Bavel, Łukasz Magierowski.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Jan Pustelnik.
Dzień dobry.
Oraz Jan Tomaszewski.
Dzień dobry.
Teraz zapraszamy do wysłania piosenki, a po piosence do fascynującej rozmowy.
Wish girls you love never gave back diamond rings. I wish every porch had a swing. Wish kids still learned to say sir and ma'am, how to shake a hand. I wish every state had a Birmingham. I wish everybody knew all the words to mama tried. I wish Monday mornings felt just like Friday nights. And I wish even cars had truck beds, and every road was named Copperhead, and coolers never run out of cold Bud Light. And I wish high school home teams never lost, and back road drinking kids never got caught. And I wish the price of gas was low and cotton was high. I wish honky tonks didn't have no closing time. And I wish grandpas never died. I wish Sundays on the creek bank would never end. Wish I could learn to drive again. Wish the first time 17 she was my everything. Kiss in a Chevrolet could happen every day. I wish everybody overseas was gonna make it home. I wish country music still got played on country radio. And I wish even cars had truck beds, and every road was named Copperhead, and coolers never run out of cold Bud Light. And I wish high school home teams never lost, and back road drinking kids never got caught. And I wish the price of gas was low and cotton was high. Honky tonks didn't have no closing time. And I wish grandpas never died. Never died. And I wish good dogs never got playing old. I wish farms never got sold. And I wish even cars had truck beds, and every road was named Copperhead, and coolers never run out of cold Bud Light. I wish high school home teams never lost, and back road drinking kids never got caught. And I wish the price of gas was low and cotton was high. I wish honky tonks didn't have no closing time. And I wish grandpas never died. I wish grandpas never died.
Witamy po krótkiej przerwie. I zaczynamy naszą rozmowę. Kochani, zostaliście zaproszeni do radia, ponieważ spodziewam się bardzo ciekawych wypowiedzi tutaj. Na początku chciałbym przekazać naszym słuchaczom kontekst tej całej rozmowy, wasze wojaże po świecie, czyli powiedzcie, czy urodziliście się za granicą, czy wyjechaliście, ile mieliście wtedy lat, jak długo mieszkaliście za granicą, żebyśmy mogli tutaj zorientować się, z kim mamy do czynienia. Może Łukaszu, proszę ciebie pierwszego.
Jasne. Więc urodziłem się w Polsce, natomiast kiedy właśnie przyleciałem do Stanów Zjednoczonych samolotem, to miałam około roczku.
I co dalej? Pamiętasz coś z tego czasu?
O, na pewno trochę pamiętam. Pierwszy raz to wylądowaliśmy właśnie w Chicago. Pamiętam, że była taka właśnie rodzina takich, też właśnie takiej Polonii amerykańskiej. I tam właśnie dostałem jakieś takie swoje pierwsze pluszaki. To pamiętam i one jeszcze w jakimś stopniu są ze mną, nie wiem dokładnie gdzie, ale w jakimś kartonie na pewno przebywają.
Są to takie rzeczy, które się zachowuje, takie pamiątki, prawda? To wydarzenie było.
Tak, tak. To jest, mi się wydaje, że to jest jedna z moich pierwszych wspomnień ze Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie wchodzę do takiego pokoju i nas pani prezentuje z taką górą pluszaków.
Dobrze, ile czasu mieszkałeś w Stanach Zjednoczonych?
W Stanach Zjednoczonych mieszkałem, to było 10 lat, więc tak naprawdę moje dzieciństwo było bardzo związane właśnie z tym krajem.
I po 10 latach wróciłeś do Polski i od tego czasu jesteś wrocławianinem?
Tak, zawsze wrocławianinem.
Dobrze, bardzo ci dziękuję. Może teraz Fleur, poproszę ciebie, opowiedz o swoją historię.
Dobra, urodziłam się w Holandii oryginalnie i mieszkałam w Holandii 14 lat.
14 lat.
13 lat.
13 lat. I jako 13-latka?
Tak.
Przyleciałaś czy przyjechałaś do Wrocławia?
Tak. Mieszkam tu na stałe 6 miesięcy.
Mhm.
I tak ogólnie to przechodziłam na wakacjach. Każde wakacje tutaj przechodziłam, tylko nigdy nie spodziewałam się, że będę na stałe tutaj mieszkać. Jakbyś mnie spytała na przykład rok temu, czy bym się spodziewała, żebym tutaj już mieszkała, to nigdy bym w życiu się nie spodziewała.
Urodziłaś się w Holandii, twoje życie całe było związane z Holandią i tak to wyglądało, że tam po prostu jesteś u siebie.
Tak.
Dobrze, bardzo ci dziękuję. 13 lat w Holandii i teraz we Wrocławiu. Jan Pustelnik. Janku, proszę cię o kilka słów twojej historii.
Urodziłem się w Polsce, a w wieku 2 lat przeprowadziłem się do Włoch. A żyłem we Włoszech około 9 lat. I zacząłem 6 klasę w Polsce i do teraz.
6., 7., 8?
Tak.
I jesteś teraz w pierwszej klasie liceum.
Tak, tak.
Ty jako 2-latek wyjechałeś z Polski za granicę. Pamiętasz ten czas? Pamiętasz jakieś swoje emocje, swoje...
Niezbyt pamiętam, ale na pewno pamiętam, jak się zdecydowaliśmy przeprowadzić do Włoch na stałe.
Mhm.
Tak.
Dobrze, to już twoja historia jest znana i jeszcze jeden rodzynek tutaj, dlatego twoje nazwisko wymieniłem, ponieważ mamy w studiu 2 Janków, żeby wiedzieli, kto ma teraz mówić. Janku Tomaszewski, zapraszam cię teraz.
Ja się urodziłem w Irlandii, mieszkałem tam 4 lata, po czym się z rodziną wyprowadziłem do Polski, i gdzie mi się urodziła tam siostra. I wyprowadziłem się z Polski w wieku 7 lat, czyli tak gdzieś po 3 latach, do Anglii. W Anglii mieszkałem 4 lata. I się przeprowadziłem znowu do Polski. W międzyczasie się urodził mój brat i druga siostra.
No to ciekawe macie historię. Czyli ile byłeś za granicą, jakbyś dodał te swoje przygody w Irlandii i w Anglii?
Tak około 8 lat byłem za granicą.
A masz teraz?
Teraz mieszkam...
A ile teraz masz lat?
A lat, 14.
Czyli więcej byłeś za granicą niż
tak,
w Polsce.
Tak, kawał życie za granicą przeżyłem.
Można tak powiedzieć.
No.
Dobrze, bardzo.
Z Irlandii nie za dużo pamiętam, więc mam wspomnieć z Anglii.
A pamiętasz tą przeprowadzkę do Anglii, bo już byłeś w miarę takim, można powiedzieć, kumatym dzieciakiem.
Tak, w wieku 7 lat tak, chociaż nadal trochę.
Jak to wszystko wyglądało? Trochę czułeś taki niepokój związany z tym, że wchodzisz w nowe środowisko, czy raczej jeszcze byłeś na tyle jakby spokojny, związany z rodzicami, że wiedziałeś, że wszystko jest
pod kontrolą.
Pod kontrolą, bo rodzice są z tobą.
Trochę się bałem, bo nie znałem języka za dobrze.
Mhm.
angielski trochę mi kulał, więc nie myślałam, że sobie poradzę, ale już po roku dobrze mogłem się porozumiewać, więc to wszystko.
I czułeś się już jak ryba w wodzie wtedy.
Tak.
Świetnie. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym poruszyć taką kwestię tych środowisk, w których tam wyrastaliście, czy przebywaliście. Czy wasze życie toczyło się wśród Polaków za granicą? Czy w środowiskach multikulturowych? Czy mieliście tam kontakt z Polakami, z językiem polskim, polską kulturą? Powiedzcie troszeczkę o tym, kto zacznie. Łukasz, znowu ty. Jesteś tutaj weteranem, także zapraszam.
Dobrze, dobrze. Więc wzrastałem w różnych środowiskach. To było związane też właśnie z tym, że w Stanach nie przebywałem jedynie w jednym stanie, lecz również właśnie przebywałem w Wisconsin, tam właśnie to jest bardziej na północy Stanów Zjednoczonych, ale również w Virginia. I z tym się wiązało właśnie różnica w takich środowiskach, po prostu w których mieszkaliśmy. Z tego względu, że tak naprawdę tam właśnie, gdy mieszkałem na północy Stanów, to była właśnie stolica Stanów, jednak właśnie było Madison, Wisconsin, jednak mieszkaliśmy bardziej na obrzeżach miasta i to było takie trochę życie jak na wsi. Tam wiadomo, jak
czy
się spotykało kogoś
daleko
na ulicy,
od sąsiada, tak? Raczej? Takie przestrzenie większe między jakby sąsiadami?
Nie, nie. To jeszcze właśnie...
Zabudowa zwarta.
Tak, całkiem zwarta zabudowa. To właśnie nie jest takie, jak powiedzmy mamy w takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy całkiem rozrzucone budownictwo.
Wiesz, co mi się kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi? Albo ścisłe miasto i wszyscy na sobie, albo rancho za parę kilometrów
na
stronę.
Szerokie pola, rancho, takie, tak.
I na koniach tam jeździmy do sąsiada.
Tak,
nie, to
tak.
Nie.
To akurat nie ten przypadek. To właśnie było całkiem zwarta zabudowa. A jednak mimo wszystko moja mama wspomina, że jak się kogoś widziało na ulicy, to zawsze tam hi, hello, taki small talk zawsze był.
Typowo amerykański styl.
Tak, tak. Więc tam rodzina to wspomina bardzo przyjaźnie. Ja niestety nie kojarzę jeszcze, nie pamiętam zbyt wiele z tego czasu, ponieważ jeszcze po prostu byłem zbyt młody. Pamiętam jedynie przedszkole tak naprawdę i zabawę z rysowaniem jakby pasów na ulicy z kolegami tam takimi małymi kredą, więc tyle pamiętam bardziej właśnie z tego okresu. Natomiast we Virginia to było znacznie bardziej multikulturowe środowisko. Mieszkałem właśnie w Fairfax, zaraz obok stolicy Stanów Zjednoczonych, czyli Washington DC. I tam właśnie mieszkało dużo rodzin, których rodzice pracowali właśnie w jakichś urzędach stanowych, na przykład w Departamencie Stanu, w Banku Światowym, IMF, właśnie w takich instytucjach. Więc często to były rodziny w jakiś sposób mieszane, czyli właśnie, że na przykład mama była z innego państwa, na przykład azjatyckiego, albo właśnie jakieś African American communities były. Więc tam to zdecydowanie było trochę inne środowisko. I na przykład miałem kolegę, której mama była właśnie Niemką i kolega się uczył niemieckiego. Teraz też się uczy niemieckiego, więc mógłbym się, sądzę, właśnie z nim porozumieć właśnie w tym języku. Natomiast też właśnie miałem kolegę, który był w takiej właśnie mieszanej rodziny, że tata właśnie miał korzenie rdzenne amerykańskie, czyli właśnie z tych takich plemion, to było konkretnie z Blackfoot. Natomiast mama była z Japonii.
Bardzo dziękuję. To teraz powie Flair może. Opowiedz o swoim miejscu, tym środowisku zamieszkania wśród Polaków, czy wśród multikulturowej społeczności. Jak się wychowywałaś?
Było wiele innych multikulti, było wiele multikulti, ale też było wiele Polaków. Na przykład czasami możesz znaleźć polskie sklepy. I to było tak, że jak przychodzisz do polskiego sklepu, to tam wszędzie stały Polacy. I to było po prostu przy kasie, i przy na przykład zawsze możesz na przykład pogadać z nimi. I to jest naprawdę takie fajne, że jakby wiele Holendrów jest i wiele oczywiście multikulti, ale jak przychodzisz do takiego sklepu, to wszyscy są Polacy. Możesz tam naprawdę poznać polskich ludzi na przykład. Jest fajnie, bo możesz w swoim języku, tam jest wszędzie polskie jedzenie.
Czyli takie sklepy w Holandii to są takie trochę domy kultury.
Tak, właśnie. I to właśnie mi się bardzo podobało tam, bo czułam się jakby na przykład była jeden z nich, rozumiesz? Mhm. Bo jak tyle mówisz po holendersku, to się po prostu czujesz mniej Polką.
A ty uczyłaś się już polskiego, będąc w Holandii, tak?
było to tak, że chodziłam do szkoły polskiej, to było w kościele i chodziłam tam jeden raz dwa tygodnie, ale jakoś załapałam wszystko i moja mama mi też uczyła wiele polskiego w domu. I jak po prostu to powtarzasz cały czas regularnie w domu, to po prostu załapiesz to.
Oczywiście.
I też robiłam komunię też tam, więc to wszystko. Po prostu miałam wszystko, co potrzebuję.
Piękna opowieść. Janku, opowiedz teraz ty.
U nas w Anglii było strasznie dużo Polaków. Może nie akurat na moim osiedlu, ale jak się szło na przykład na miasto albo do sklepu, to na lewo i na prawo było widać Polaków. Nie tylko przy mięsnych stoiskach. Tylko też no, w takich sklepach jak Tesco, na przykład przy mleku albo przy zabawkach, zawsze tam było słychać dzieci prosząc rodziców o coś. I to było fajnie, wiedząc, że są inni Polacy. Albo na przykład do szkoły, do której chodzili, też było dużo miałem kolegów z Polski. To, no, to tak jak w Ameryce, to są kraje, do których się Polacy wyprowadzają najczęściej, więc to jest strasznie przepełnione zawsze.
Nie trudno spotkać rodaka.
Nie trudno w ogóle.
Jak się chce kogoś poszukać, wystarczy głośno zawołać na ulicy po polsku. Halo, jest tu ktoś z Polski? I od razu się kilka osób odezwie.
Pewnie, jeżeli jak tak koło sklepu albo jakiegoś większego kompleksu, to na pewno ktoś podejdzie i powie coś po polsku. Mhm. Albo żebym siedział cicho, albo żeby się przywitać.
A powiedz, różni ludzie. Jak Polacy na siebie tam reagowali? W sensie, że raczej już szukali siebie nawzajem, byli dla siebie jakimś tam wsparciem? Czy to trzeba było troszkę też czasami uważać, z kim się człowiek tam...
Nie konkretnie szukaliśmy, ale jednak czasami, często byli tacy niemili, na przykład na mieście. Mhm. Było to trochę przykre, ale no... Wszyscy się trzymali swojego. To jest jakby wszyscy, każdy się próbował trzymać swojego czasami. Mhm. Nie zawsze, bo naprawdę są tam fajni ludzie. Jak na przykład pójdzie się do kościoła albo do parku, na przykład na plac zabaw, to naprawdę byli mili ludzie, ale czasami przy sklepach nie było najlepiej.
No tak, pewnie w Polsce też zdarzają się takie miejsca, gdzie też lepiej przejść szybko i nie zwracać uwagi na ludzi. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Jeszcze historia z Włoch.
We Włoszech mieszkałem w małym miasteczku z 60 tysięcy mieszkańców, którym w ogóle nie było Polaków. Mhm. I nie miałem żadnego kontaktu z żadnymi osobami multikulturowymi, oprócz którymi na przykład też z Afryki może, którzy przyjeżdżali do Włoch. Ale oprócz tego to Polaków można było tylko spotkać w wakacje. Ale też to było dosyć rzadko spotykane.
A ty mieszkałeś w takiej miejscowości turystycznej, gdzie rzeczywiście na wakacje się przyjeżdżało, czy po prostu zwiedzali Włochy i trafiali do twojej miejscowości?
Prawdopodobnie zwiedzali, bo nie jest to bardzo znane miejsce, ale to też bardzo się opiera to miasto na turystyce.
I co, i twoje relacje raczej były z dziećmi z Włoch?
Tak, sami Włochy.
Dobrze, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie mam dla was takie. Czy miejsca, w których się urodziliście, wychowywaliście, bardzo różnią się od tych, które zostawiliście czy zastaliście w Polsce, we Wrocławiu? Jak wyglądały wasze miasta, miejscowości, ulice, domy? Jaka tam była pogoda? Czy było coś charakterystycznego? I czy za czymś tęsknicie z tamtych swoich lat? Może Janek zaczniesz teraz.
Dobra. Po pierwsze, ogromna różnica to to, że strasznie dużo budynków jest wybudowane z czerwonej cegły.
Tam.
Często tam, w Anglii. Mhm. Strasznie dużo budynków jest z czerwonej cegły. Mieszkania, domki jednopiętrowe, dwupiętrowe. Przejeżdżało się koło osiedla, to albo były białe ściany, albo w ogóle było wszystko z drapany i cegła. Trochę to mnie zaskoczyło, no bo pomimo tego, że w Irlandii było... Tak samo, to ja tego jakby za bardzo nie pamiętałam i w Polsce jednak wszystko jest tutaj różne, więc to była wielka różnica dla mnie. A inna rzecz to jest to, że jak były budowane domki, bo jak tam teraz na przykład w Dobrzykowicach, tutaj koło Wrocławia się jedzie, to nie wyglądało do końca tak. Dlatego, że te domki tak były zbudowane blisko siebie, ale one miały straszne małe ogródki, miały taką, potrafił być na 2 metry ogródek szeroki i tylko długi do kolejnego do tego domku. No i tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o różnicę budynków. Tutaj w Polsce było jednak więcej też takich starszych mieszkań. Tam w ogóle tego prawie nie ma.
Za czym tęsknisz? Tęsknisz za czymś z tamtego
okresu
życia, czy z tamtych miejsc?
Pewnie za tym, że tam był zamek fajny i tam był piękny ogród za tym zamkiem. Fajnie tam było sobie posiedzieć czasami. Był w środku miasta, więc potrafił głośno, ale to mi nie przeszkadzało za bardzo. Jeszcze miasto, była taka jedna różnica duża, to jest to, że rynek jakby, ten taki rynek, to jest jedna długa ulica, główna, Main Street i wokół niej są budowane różne sklepy, wszystkie atrakcje, nie wiem, coś tam, cokolwiek. Ale wokół tego jest to wszystko budowane i rozbudowywane na boki. Tak, to jest taka główna różnica.
Dobrze. Łukaszu, jak było u ciebie?
U mnie na pewno było, jakby przeżyłem trochę szok, gdy właśnie przyleciałem do Polski, patrząc na właśnie nasze słynne bloki, jakie tutaj nam pozostały po okresie komunizmu. Bowiem byłem przyzwyczajony do znacznie większych w rozmiarze apartamentów. W Stanach Zjednoczonych właśnie mieszkałem najczęściej w właśnie apartamencie. No, gdy mieszkałem w Madison, to był taki właśnie bardziej domek, który był podzielony na 4 rodziny, natomiast właśnie najwięcej pamiętam z apartamentowców. Zdecydowanie były to większe mieszkania niż u nas, bo u Amerykanów wszystko musi być większe, łącznie ze samochodami. I taką cechą najbardziej chyba wyróżniającą nasze właśnie mieszkanie amerykańskie, to jest to, że musi być wall-to-wall carpeting tak zwany. Czyli właśnie, że mamy, jakby nie mamy centymetra podłogi, która właśnie by nie była przykryta jakimś tam materiałem, który byłby właśnie taki ciepły, bowiem Amerykanie zdecydowanie raczej nie chodzą w klapkach, co jest właśnie taka różnica też kulturowa, że u nas w Polsce właśnie mamy tak bardzo że najczęściej właśnie chodzimy w klapkach i tak dalej. Natomiast w Stanach to właśnie w skarpetkach, właśnie na tym miękkim dywanie takim, który się rozpościerał po całym mieszkaniu. No oczywiście z czyszczeniem tego bywało różnie. No i z tego powodu jako Polacy nie mieliśmy zaufania do tego typu podłogi. Natomiast mi się podobało oczywiście.
Czy to jest to coś, za czym tęsknisz?
Może? Niekoniecznie. Znam wadę tego, zwłaszcza gdy...
Mama kazała odkurzać.
Nie, akurat ja na całe szczęście jeszcze nie odkurzałem wtedy tej podłogi, bo to trzeba było szczególną troskę do tego przykładać, no właśnie, że tam się wszystko dosłownie potem w niej znajdowało, gdy coś się pokruszyło czy coś, to zawsze było trudności z sprzątaniem tego, a zwłaszcza, że nie wymieniali tego nigdy, więc
no tak.
A tam różne rzeczy
cała
się znajdowały.
Kilkunastu, tak, kilkudziesięciu tak. Lat w dywanie. Dobrze, a jest coś, za czym tęsknisz z tamtych miejsc czy z tamtych czasów?
Na pewno. Wydaje mi się, że chyba najbardziej tęsknię za po prostu mentalnością ludzi w jakimś stopniu. Oczywiście nie umniejszając naszej, ale wydaje mi się, że to, co moglibyśmy się nauczyć od najwyżej tych właśnie Amerykanów, których ja tam znałem, bo oczywiście bywa różnie. Też nie jest tak, powiedzmy, zupełnie jednostronnie, bo też są lepsze i gorsze, że tak powiem, jakieś sposoby porozumiewania się. Natomiast zdecydowanie byli bardziej nastawieni po prostu na kontakt z drugim człowiekiem. Tak najwyżej mi się wydaje, że miałem takie wrażenie, że zawsze tacy uśmiechnięci na przykład w sklepie, nawet ekspedientki, czy tam zawsze małe dziecko, widzą, no to honey, tam coś tam. I od razu zawsze jakoś było miło, więc nawet teraz pamiętam, jak rodzice musieli załatwiać właśnie jakieś jeszcze sprawy z bankiem amerykańskim, to właśnie tam musieli zadzwonić na infolinię, oczywiście bankową, i tam od razu pani tak bardzo entuzjastycznie podeszła do całej sprawy.
Słyszę w uszach już to, o czym mówisz tak bardzo kwieciście. Dobrze, dziękuję. Fler, teraz ty opowiedz nam, jak wyglądało to miejsce, w którym mieszkałaś i czy jest coś, za czym tęsknisz?
Mieszkałam w mieście Rotterdam. To było moim zdaniem drugie najładniejsze miasto w Holandii, oprócz Amsterdamu oczywiście znane. Rotterdam był duży. Bo Rotterdam wyglądał troszeczkę jak Nowy Jork, ale mniejszy. To jest jakby mniejsza wersja Nowego Jorku. Ma taki sam design trochę, ale nie wyższe jakby budynki. Więc było tam wiele ludzi, zawsze było tłumy. Ale ładne miejsca są, naprawdę piękne miejsca. I po prostu zawsze wspominam o tym, bo to był oczywiście dla mnie wielki szok. Nigdy, jak mówiłam, nigdy się nie spodziewałam, jak ktoś żyje prawie całe życie, 90% życia tam, ale oczywiście przyzwyczaiłam się już do polskich budynków, bo jak się każde wakacje tutaj przychodzi, co nie, to się już zna wszystko. Okay. Całe życie się przechodziłam zawsze, każde wakacje tutaj do Wrocławia, ale nigdy nie spodziewałam się, że będę tutaj na stałe żyć, bo miałam tam jakby wszystko. Chodziłam tam już do trzeciej liceum, nie do pierwszej. Tam była edukacja inaczej, system. Tam się chodziło od czwartego roku życia do pierwszej klasy. Była też tam, jak Łukasz mówi, też inna mentalność, inne wartości. nie wiem, czy lepsze, ale było po prostu wiele inaczej. Nie da się tego jakby do Polski...
Tak porównać.
Porównać, tak. Mhm. Ale za czym tęsknię, to ludzie przede wszystkim i te piękne miejsca, bo miałam bardzo blisko plaży. Jakby w Polsce tak, wiesz, plaża jest trochę daleko, jakby morze, co nie? A w Holandii jest tak zimno zawsze. Jest, nie wiem, czemu to tak mówię, ale zawsze jest zimno. Pada deszcz, zimno i nigdy nie wiadomo, co ubrać. Ale teraz za tym zaczynam tęsknić jakby, bo tak nadal jest jakiś vibe tam, rozumiesz? I tego po prostu tutaj nie ma. I to było dla mnie duży szok, ale bardzo mi się podoba w Polsce, naprawdę.
Dobrze, świetnie. Bardzo ci dziękuję. Janku.
W moim miasteczku nie było w ogóle wysokich budynków. Wysokie budynki miały około 4 piętra i bardzo się różniły od... ulice we Włoszech bardzo się różnią od ulic w Polsce, bo budynki są bardzo blisko siebie i balkony...
Dotykają, prawie są tak blisko siebie?
Naprzeciwko siebie.
Aha.
I często się zdarza tak, że osoby wychodzą na balkon, żeby porozmawiać z drugą osobą.
No piękne.
Po drugiej stronie.
Ale z drugiej strony też nic się nie ukryje przed sąsiadem.
No też, też. Ale
bigos wystawi, żeby się nie zepsuł. To sąsiad może się poczęstować.
Tak. Ale te budynki wyglądają o wiele... budynki w Polsce wyglądają dosyć smutno. Mhm. Tak no. Mi się wydaje. A we Włoszech są dosyć stare, ale są... unikatowe.
Tak? Aha. Architektura taka specyficzna, ładna, tak?
Tak, tak, tak. Mi się bardzo podoba. I zwłaszcza fakt, że były niskie te budynki. Mhm. I zawsze można było zaobserwować na tych uliczkach, jak dzieci grają w piłkę nożną, bo w tym miasteczku nawet nie było boiska do piłki nożnej. To dzieci biegali po tej drodze i grali w piłkę nożną. I bardzo za tym tęsknię. I też ludzie byli inni, a bardziej, wydawali się przynajmniej bardziej przyjaźni, powiedzmy. I za tym najbardziej tęsknię, za tymi ludźmi właśnie, którzy tam byli.
Tak, pięknie się was słucha. Rzeczywiście, każdy z was to mówi o tych swoich takich... Wiecie co, ta tęsknota taka, to się wiąże z tym, co tam przeżywaliśmy też, nie? Jak były fajne chwile, fajne czasy, to bardzo nam miło się to wspomina. Zapraszamy teraz na krótką przerwę.
Posłuchamy piosenki I Wish Grandpas Never Died w wykonaniu Riley Green. There's something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong. Darling, only you.
the bad thoughts linger for far too long. What if she's fine? It's my part that's wrong. And I just let bad thoughts linger for far too long. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong.
Witamy po przerwie. Wracamy do naszej bardzo ciekawej rozmowy. Moimi gośćmi są dzisiaj uczniowie Liceum Sióstr Urszulanek. Fler, Janek, Łukasz i Janek. Dzień dobry po raz drugi. Fler wtedy nie powiedziała, teraz się tutaj zrehabilitowała. Kochani, chodziliście do szkół za granicą. Teraz chodzicie do szkoły w Polsce. Powiedzcie mi, jak możecie określić różnicę między systemem szkolnictwa w krajach, w których mieszkaliście i tym naszym polskim? Czy można znaleźć jakieś cechy wspólne? Jakie są największe różnice? Może co przenieślibyście stamtąd do nas, żeby tutaj naszym uczniom było lepiej? Ewentualnie co tu jest takiego super wymyślonego, że przydałoby się w tych innych krajach? Jak wyglądał rok szkolny, jak wakacje? Opowiedzcie troszkę o tym. Kto tym razem zaczyna? Może Janek, zamyślony, także już na pewno wie, co powiedzieć.
We Włoszech mieliśmy tylko 5 godzin dziennie szkoły, od 8 rano do 13. I nie zmienialiśmy klasy, bo każda klasa, na przykład klasa pierwsza C ma salę 30, i nauczyciele przychodzili do nas.
Przepraszam, nawet w tych klasach późniejszych, kiedy fizyka potrzebuje jakichś tam przyrządów, geografia, globusa i tak dalej, też cały czas byliście w jednej klasie?
Tak, tak. Później, jeśli mieliśmy coś zrobić na fizyce na przykład, to nas przynosili do innej sali.
Aha, czyli to tylko w sytuacjach, kiedy rzeczywiście były potrzebne przyrządy.
Tak, tak. Mhm. A wakacje we Włoszech były dosyć długie. Mieliśmy 3 miesiące wakacji.
O kurczę.
Ale nie mieliśmy żadnych ferii zimowych. I też w soboty chodziliśmy do szkoły. I najbardziej szkoła włoska różniła się od polskiej tym, że zadawali o wiele więcej zadań domowych i o wiele więcej do uczenia się. Ja w pierwszym roku gimnazjum zadawali już po 30 stron do uczenia się na historię sztuki na przykład.
O, na takie przedmioty, które można powiedzieć, że nie do końca są takimi najważniejszymi, jak polski matematyka, no włoski, przepraszam, matematyka, czy...
No dosyć nietypowe.
Nietypowe. Czy jest coś, co byś przeniósł tutaj do polskiej edukacji z Włoszech? Może te długie wakacje?
Na pewno te długie wakacje, tak. I może też byłoby lepiej przez te 5 godzin, nie wiem.
Ale wtedy w soboty, wiesz, to coś za coś jest.
No tak, no w sumie nie, wolałbym zostać przy tym.
Dobrze, super, dziękuję. Janek, co tam w Anglii słychać?
Dużo różnic, strasznie dużo. Mianowicie pierwsza różnica to jest to, że dlatego, że chodziłem tylko do podstawówki, to mam tylko wspomnienia stamtąd, nie mam nic o liceum niestety, ale różnic jest wystarczająca, żeby porównać.
To opowiedz, co tam takiego było?
Po pierwsze, do szkoły się chodziło na 9 i, jeżeli dobrze pamiętam, na 9 i się kończyło o 15. Później były tylko dwie przerwy, jedna 15-minutowa i druga godzinna. Była godzina przerwy i 15-minutowa. Tylko że wtedy dłużej siedzieliśmy w klasie. I też w Anglii, w podstawówce, jedna klasa ma jednego nauczyciela. Nie zmienia się dla innych przedmiotów. Jest jeden nauczyciel do każdego. Więc tam ja twierdzę, że pewnie jest trudno się dostać na nauczanie tam.
A zostać nauczycielem, trzeba więcej,
tak,
pewnie mieć
dlatego,
wiedzy,
że
bardzo szeroko.
Trzeba angielski, znaczy do francuskiego mieliśmy innego nauczyciela, no, inną nauczycielkę, ale był do angielskiego, trzeba było wiedzieć, do matematyki trzeba było się znać, do tak zwanej, no, to było wszystko zmieszane, fizyka, przyroda, to wszystko było zmieszane w jedno.
Ty do której klasy tam skończyłeś? W której klasie skończyłeś edukację w Anglii?
Podstawka jest do 6 klasy, więc do 6.
Do 6. Czyli w 6 klasie nadal tak było, że
Tak, wszystko takie samo jest.
Jeden nauczyciel uczył matematyki, języka.
Tak. Jeżeli już to w liceum się zmienia, bo z tego co słyszałam, ale tak to nie jestem pewien na 100%. Ja chodziłam od 3 do 6 klasy. W młodszych klasach jest jeszcze inaczej, na przykład w zerówce. Bo moja siostra chodziła do zerówki, oni tam mają przerwy wcześniej od innych, bo każda klasa, każdy rok ma przerwy inaczej. Na przykład pierwsza klasa wychodzi na przerwę po godzinie, a już na przykład 6 klasa idzie 2 godziny później po tym, żeby się nie mieszały te dwie klasy. Na przykład nie ma szansy, że spotkasz 1 klasę i 6 klasę na tym samym podwórku w tym samym czasie. To też było fajne, dlatego że jak już osiągnęliśmy koniec szkoły, to zawsze mieliśmy dla siebie plac. Tylko te 2 6 klasy były. O, i zawsze były tylko 2 klasy. Dla każdego roku 2 klasy. Czyli mieliśmy 1 klasę, na przykład nauczyciel i nauczycielka, 2 klasa tak samo, no te w kółko.
Rozumiem.
I nie było czegoś takiego jak A i B. Litera w tej nazwie. Pochodziła od nazwiska nauczyciela lub nauczycielki.
Poproszę.
Czyli na przykład moja nauczycielka miała nazwisko U, czyli na O, więc my byliśmy 6 O. No.
Bardzo ciekawe rozwiązanie.
Co roku się zmieniała nauczycielka, ale jednak podczas lekcji to ta sama wszystkiego uczyła.
Okay.
Jeszcze inna rzecz to o wakacjach, że wakacje, te główne wakacje trwały tylko miesiąc. To było... Źle, według mnie to było za mało, ale za to mieliśmy ferie zimowe w grudniu, które trwały 2 tygodnie. Później mieliśmy jedne na Wielkanoc, które trwały 2 tygodnie. I tak blisko wakacji też kolejne, które trwały 2 tygodnie. Więc to jest jakby się mniej więcej w miesiąc, może tam troszeczkę więcej łączy. Więc łącznie było dwa miesiące i coś tam wakacji z całego roku. To było fajne w pewnym sensie. Ale szczerze myślę, że lepiej jest tutaj w Polsce, bo są dłuższe wakacje.
Jasne.
Bardziej mi się podoba w Polsce tutaj pomysł, że jest inny nauczyciel dla innego przedmiotu, dlatego że wtedy nauczyciele nie są tacy przetłoczeni materiałem. Tam też inaczej wyglądała trochę nauka, bo uczyliśmy się bardzo mało codziennie w żółwim tempie. I zadanie domowe to była jedna kartka, napisać parę słów po angielsku. I to było zadanie od 3 do 6 klasy. Więc jak się tutaj się przeprowadziłem do Polski i zobaczyłem, że muszę z książek tematy robić, notatki robić i to wszystko, to była ogromna zmiana. Do tego tam nie ma podręczników. Tam pani przedstawia temat na tablicach. I nawet zeszyty dostajemy w szkole, ołówki, wszystko tam jest. Tam nie trzeba mieć plecaka.
Proszę.
Wszystko ci dają w szkole.
Wszyscy mają proste kręgosłupy.
Tak.
Dziękuję ci bardzo, Janku Fler. Widziałem, że kilka razy kiwałeś głową potwierdzająco. Czy u ciebie było podobnie?
Tak, było bardzo podobnie. Podstawówki się bardzo różniły od liceum. Mhm. Nie były w ogóle takie same. Na przykład, jak Janek Tomaszewski powiedział, w podstawówce nie musieliśmy brać książek żadnych. Było wszystko już podane.
Też do 6 klasy.
Nie mieliśmy szafek na przykład. Mieliśmy coś innego. Mieliśmy jakby... duży worek. I to było takie dziwne, bo były takie kolorowe worki i wszyscy miały takie własne worki z imieniem. I to było takie bardzo słodkie, bo wszystko otrzymaliśmy w tym worku. Jak chodzi o edukację, to jest bardzo duża zmiana, bo mi się bardzo podoba to w liceum najbardziej jest większa zmiana. Bo na przykład, że liceum w Holandii mieliśmy własne laptopy. Mieliśmy tak, że mieliśmy własny laptop i na tym musieliśmy wszystko zrobić. Byliśmy bardziej... Wiele robiliśmy na laptopie. Ja robiłam angielską edukację, co muszę powiedzieć, że w podstawówce było bardzo dobry angielski, bardzo rozszerzony angielski miałam w podstawówce i robiłam angielską edukację na 2 lata. Miałam teraz zrobić mój 3 rok angielskiej edukacji. Mówiliśmy wszystko po angielsku i też było dobrze organizowane wszystko. I nawet poszliśmy do Anglii z całą klasą i z 2 klasami. I było to tak, że mi się bardziej podoba szkoła w Polsce nadal, chociaż szkoła w Holandii też była dobra. Tylko chodzi o to, że szkoła w Polsce po prostu są milsi nauczyciele. Jakby w Holandii na przykład jakbyś parę razy nie poszła na lekcję, bo wszystko jest tam bardzo dobrze rejestrowane. Znaczy wszystko jest napisane, wszystko ten. Jakbyś na przykład 2 razy nie poszła, to byś już musiała pogadać z rodzicami. I to było naprawdę bardzo wymagania wielkie miały. I było to też tak jakby edukacyjnie, że jak chcesz iść do podstawówki do liceum, to nie było tak, że możesz na przykład wybrać edukację matfiz albo biochem, albo na takim, tylko poziom, który masz poziom uczenia, jak dobra jesteś w szkole. Mhm. I to potwierdza, do której klasy idziesz. I to było taki duży stres, że wszyscy chcą jak najlepiej oczywiście. I to było duże wymagania. Wiele związane z tym. Ale, bo ogólnie dobrze, tylko w liceum w Holandii musieliśmy się mniej uczyć. Tutaj jest wiele właśnie, jak Tomaszewski mówi, wiele notatek. Tam było tak trochę podzielone, nie było tyle notatek. Mieliśmy też więcej podręczników niż notatników. Mhm. Mieliśmy trochę inne przedmioty, mieliśmy muzykę na przykład też, tylko mieliśmy na keyboardzie, mieliśmy duże keyboardy i uczyliśmy na keyboardzie grać. I mieliśmy też online system, czy możesz w domu ćwiczyć online. I to były na przykład, mieliśmy technikę, mieliśmy sztukę, mieliśmy wiele ekstra przedmiotów, które tutaj w Polsce niestety nie ma. Ale poza tym mamy łacinę tutaj, to jest bardzo dobrze. Mi się to bardzo podobało, bo mam bardzo... Jak chodzi o wakacje, to mieliśmy więcej wakacji, tylko nasze też najdłuższe wakacje też tylko jeden miesiąc zamiast dwa na przykład. To też było trochę takie, wiesz...
Zdąży się odpocząć, nie?
Tak, ale mieliśmy też takie więcej wakacji, na przykład jesienią mieliśmy wakacje i tak cały czas mamy wakacje, tylko jeden, dwa tygodnie, a tutaj mieliśmy mniej wakacji, więc jak moje dzieci w Holandii już mieli wakacje, to jeszcze byłam w szkole.
Aha.
Ale to była bardzo duża zmiana dla mnie, zmienianie liceum. Bo to naprawdę było naprawdę inaczej tam.
A jak się czujesz? Już wszystko tutaj poznałaś? Jest dobrze?
Tak, na początku było inaczej, bo oczywiście język zmieniasz.
Tak.
I mój polski nie był taki wystarczająco dobry. I jak ktoś, który na przykład całe życie po prostu tam robił edukację i musi teraz jakoś zmienić edukację i wiele nadrobić. I to
zacząć
prostu,
myśleć tak, w innym języku, nie?
Tak, i to po prostu jest bardzo trudne na początku, ale przyzwyczaisz się do tego.
Dziękuję ci bardzo. Jeszcze Łukasz, opowiedz nam o swojej szkole.
Więc ja mam doświadczenie tak naprawdę z dwóch szkół, a można nawet powiedzieć, że z trzech, bo jeszcze była polska szkoła, ale powiedzmy, że ciekawsze może będą właśnie te anglojęzyczne szkoły, do których właśnie chodziłem na co dzień, ponieważ polska szkoła była tylko dla mnie dodatkiem w soboty. Na początku... oczywiście właśnie zacząłem swoją edukację już właśnie na, kiedy mieszkałem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czyli Virginia. I tam na początku właśnie chodziłem do czwartej klasy szkoły podstawowej. Byłem w szkole właśnie publicznej. I ona się znacząco różniła od właśnie tej drugiej szkoły, o której zaraz odpowiem. Natomiast właśnie w tej szkole publicznej, to właśnie podobnie jak tutaj też kolega wspominał, to właśnie jedna karta pracy na zadanie domowe to była norma. Znacząco pracy było zdecydowanie mniej i było duże nastawienie na taką współpracę w grupach. Większość właśnie zadań podczas lekcji to polegało na tym, że właśnie tam rozchodziliśmy się po klasie właśnie z jakąś daną osobą i wykonywaliśmy to zadanie razem, wspólnie. Więc było bardzo duże nastawienie na to. Takim właśnie ciekawym mechanizmem, jaki też został zastosowany, to było to, że de facto pod koniec dnia się wypełniało taką samą ocenę samego siebie, jakby z własnego wychowania. Przepraszam, nie wychowania, tylko zachowania z tego dnia. Wychowania również w pewien sposób. Właśnie tam były takie buźki, się zaznaczało, w jaki sposób... powiedzmy, się sprawowaliśmy tego dnia i potem nauczyciel też w jakiś sposób wystawiał nam ocenę właśnie z naszego zachowania codziennie, co właśnie było ciekawe, że było bardzo duże nastawienie właśnie na nasze zachowanie w klasie. Natomiast atmosfera była, wydaje mi się, znacznie luźniejsza. To też po prostu było chyba związane nawet z samym wiekiem, że jeszcze po prostu byłem w młodszej klasie, aniżeli w starszej, jak tutaj mam tego doświadczenie w Polsce. Jednak zdecydowanie był, szkoła była takim też luźniejszym miejscem. A jeszcze mogę właśnie opowiedzieć o tej szkole prywatnej, do której potem właśnie przeszedłem.
W kilku słowach.
Tak, w kilku słowach. To była właśnie moja piąta klasa szkoły podstawowej. I to właśnie była podstawówka i także liceum katolickie. A przepraszam, nie liceum, tylko gimnazjum to bardziej jest, bo to jest middle school. I tam mieliśmy trochę inaczej mimo wszystko. Też właśnie mieliśmy jakieś takie chromebooki, na których wykonywaliśmy część swoich zadań. I też poziom był znacznie wyższy, mieliśmy znacznie więcej zadań i też właśnie mieliśmy podręczniki w odróżnieniu od tego, co miałem wcześniej. kiedy właśnie nie miałem żadnych takich. Więc było bardziej podobne do polskiej szkoły, więc w sumie miałem takie trochę wprowadzenie jeszcze.
To pięknie. Zapraszamy teraz na przerwę.
Posłuchamy piosenkę Steve Lacy pod imieniem Dark Red.
I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. Yeah, everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go, I've gotta get over. But I love you.
Witamy po krótkiej przerwie. Kochani, mam do was pytanie takie. Mieszkacie już od jakiegoś czasu w Polsce, fler najkrócej, ale jednak już troszkę mieszkasz. Powiedzcie, czy jakieś relacje udało wam się zachować z waszymi znajomymi, przyjaciółmi, których zostawiliście w krajach, w którym przeżyliście swoje dzieciństwo czy wczesną młodość? Fler, może zaczniesz.
Jest to tak. Miałam jedną najlepszą przyjaciółkę. Nadal się z nią kontaktuję, czasami do niej dzwonię, bo akurat mam, wiesz, wiele szkołą i też po prostu muszę kontakty tutaj zachować, jakoś je robić, nie? Więc zawsze próbuję zachować ten kontakt z tą przyjaciółką najlepszą. Znam ją dopiero od 2 lat, a jest moją najlepszą przyjaciółką. Wszystko razem robiliśmy, chodziliśmy nawet na basen, ale inne rzeczy nawet robiliśmy. Zawsze wychodziliśmy razem na przyjęcia, razem chodziliśmy, wszystko po prostu było jakby bardzo ważne dla mnie. Niestety mam mniej z nią kontakt, ale mam też kontakt z ludźmi szkoły. I nawet niektóre się nawet polepszyły, jakby potrzebowaliśmy na chwilę jakby tego, ale niektóre też straciłam niestety. I tak to po prostu jest w życiu, że czasami jak wychodzisz do innego kraju, jest po prostu realizacja, jest po prostu prawie w życiu tak po prostu jest, że straca się czasami ludzi. Po prostu. Dokładnie. To jest normalne, ale znowu już robić nowych przyjaciół.
No właśnie, trzeba zrobić miejsce na nowych.
Ale
tak.
Najbardziej mi blało jakby zostawić rodzinę, to nawet najbardziej blało niż ludzi. I oczywiście moją najlepszą przyjaciółkę zostawić, ale najbardziej mi blało właśnie mojej rodziny zostawić, na przykład mojego babcie, dziadka, ojca, takie tam. I właśnie to bardzo mi blało na początku i ty musiałeś się naprawdę przyzwyczaić, że w ogóle musisz nowych przyjaciół zrobić, jakby życie od nowa, w moim wieku, że po prostu życie od nowa, wiesz, zrobić. Jakbym na przykład była mniejsza mojej siostrze wieku, to byłoby łatwiej na podstawówce. Po prostu nie byłoby takie duża zmiana.
Nie miałabyś tylu wspomnień, tylu przeżyć i rzeczywiście troszkę mniejszy bagaż. No ale jest dobrze.
Bardzo dobrze jest.
Janku, zostawiłeś kogoś, z kim masz kontakt?
Tak, w sensie, że miałem dużo tam kolegów i koleżanek, Z niektórymi już urwało się kontakt, bo oni zerwali kontakt z resztą klasy. Jakby po prostu, no trochę to po wszystko, wszyscy, no mniejszy jest na pewno ten kontakt, ale ja się przyjaźnię aktualnie z 3 osobami, także notorycznie piszę, bo też inni są. Mhm. No można powiedzieć, że no niedużo się zachowało z całej klasy, no ale nie można wymagać za dużo, bo tu też po 6 klasie wszyscy się rozeszli do różnych liceum. Większość poszło do Gilberta, ale inni poszli na przykład w ogóle do innej dzielnicy, do liceum. Mój dobry kolega Projit poszedł aż na drugi koniec Colchester, w miasteczko, w którym mieszkałem. Na drugi koniec Colchester do takiej prestiżowej szkoły, bo dobrze zdał. No i to jakby te kontakty powymierały po prostu krótko. Ale nadal tam napisze ktoś, pyta, hej, co tam, jak tam leci życie w ogóle. Nic nie jest najgorzej.
Super, dziękuję. Janku, co u ciebie? Jak tam Włosi? Piszą do ciebie Włoszki może?
Ja mam super kontakt z osobami z Włoch. A tutaj dużo wspominali o szkole, mhm. Ale mam lepszy kontakt z osobami, które po prostu poznałem wychodząc w nocy. I...
Co? Co ty tam tu opowiadasz?
Po prostu dużo wychodziłem też z kolegami mojego kuzyna, albo poznawałem po prostu nowe osoby.
Czy takie relacje pozaszkolne, tak?
Tak, pozaszkolne. Ale najlepszy mam kontakt z kolegą, który poznałem w wieku 3 lat. Do dzisiaj bardzo często gadamy. Kiedy wyjeżdżam na wakacje, to ciągle się z nim spotykam i z tymi innymi kolegami.
Włoski temperament trochę. Dobrze, Łukasz, opowiedz jeszcze o swojej.
Ja nadal utrzymuję właśnie kontakt z takim jednym z moich lepszych kolegów, bo niestety z innymi, z którymi tam kiedyś ganiałem po podwórku z zabawkowymi pistoletami, to już niestety kontakt się urwał. Natomiast właśnie z jednym kolegą, też właśnie bardzo dobrym kolegą, nadal utrzymuję kontakt po prostu przez internet. I właśnie się tak naprawdę dużo o nim dowiedziałem już będąc w Polsce, właśnie rozmawiając z nim już w Polsce. Między innymi się dowiedziałem, że jest koptem. I teraz, mówiąc szczerze, to często właśnie prowadzimy jakieś właśnie rozmowy no, na temat właśnie jakichś różnic, ale właśnie takich właśnie też członów wspólnych, jakie mamy właśnie między innymi między właśnie katolicyzmem, a właśnie no, prawosławnym jakimś obrządkiem koptyjskim. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że nasza relacja jest nawet jeszcze lepsza i jeszcze ciekawsza, bo się dużo dowiaduje od niego. No i prowadzimy też właśnie ciekawe rozmowy, więc pozdrawiam pewnego Rida.
To prawda, że jeżeli ma się wspólną pasję, to też ta relacja ma inny smak troszeczkę. Dobrze, to bardzo fajne rzeczy, ale ja mam takie pytanie, z którym siedzę tu od początku, ponieważ śniadanie było dosyć dawno, już myślimy o drugim śniadaniu. Powiedzcie o jedzeniu, bo każdy kraj charakteryzuje się jakąś kuchnią specyficzną. Tęsknicie za czymś, co tam było przy smakiem, a tutaj w Polsce jest raczej mało dostępne. Czy spotkaliście może w Polsce jakieś takie danie, którego wcześniej nie znaliście, a was olśniło, że jest to smak życia? Janek, może ty zaczniesz. Widzę, że jesteś smakoszem.
Z sekcji cukierków to na pewno coś, czego w ogóle nie ma w Polsce. W sensie, że ja w ogóle tego nie widziałem nigdzie. Może jest, nie wiem. To flapjacki. To jest taka mieszanka trochę karmelu, trochę tam orzechu. To wszystko jest takie zmieszane. Tam też są też inne rzeczy, ale to jest bardzo, bardzo dobre. I to są takie w małych jakby kosteczkach i to jest, można szybko zjeść wszystko. Więc szybko się...
Tego
też,
ci brakuje
tak,
tutaj.
Szybko się tracą niestety.
Z takiego treściwszego troszkę jedzenia?
Treściwsze. To... Nie wiem, na pewno strasznie dużo ryb tam było. Strasznie dużo ryb tam ludzie jedzą. Fish and chips, czyli ryba z frytkami, było bardzo popularnym daniem i strasznie dużo knajp było z tym. I moja ulubiona była tam 5 minut od mojego domu autem. I muszę powiedzieć, że to są jedne z lepszych frytek, jakie jadłem, bo ryba była taka średnia, ale frytki były bardzo dobre. I to jest takie jedno z głównych dań.
A to z polskiego jedzenia? Coś ci polskiego, szczególnie smakuje?
Zawsze lubiłem pierogi, od zawsze.
Ale te pierogi to też tam jadłeś,
tak,
nie? To nie
tak,
było
tak,
żadne
ale
odkrycie.
Nie ma tutaj jakby, nie ma jakiegoś specjalnego odkrycia, no bo tak zawsze coś tutaj na święta przyjeżdżaliśmy może albo na jakieś inne wakacje, to babcia zawsze zrobiła coś, przyrządziła, no to nie miałam jakby coś, co tutaj odkryć. Na pewno w Anglii też odkryłem dania, które nie były też konkretnie angielskie.
Czyli chciałem, że powiesz, odkryłem kebsa tutaj. Kebaba.
Kebaba już jeden w Anglii.
Żartuję, no, teraz ale... tak się zmieszały te kuchnie. No,
trochę. Tylko, że w Anglii też jadłem rzeczy, które no, na przykład z Indii, czy tam z Hindu... Nie wiem, skąd to jest dokładnie, ale takie danie jak na przykład curry. Albo mój tata mówi na takie inne danie Chińczyk. Te różne takie te... To coś, co odkryłem, to jest coś, co odkryłem w Anglii, ale nie pochodzi stamtąd.
Dobrze, więc, dziękuję. Flair, jak tam twoje podniebienie? Smaki.
W mojej opinii
tak.
100% polskie jedzenie jest lepsze niż holenderskie, ale jest coś w Holandii bardzo popularne, jest ser. Ser, mamy bardzo dobre sery. Najlepszy chyba razem z Francją. Chowder, może ktoś zna Chowder, to są takie sery i to też, ale widziałam często, jak przechodzę w Magnolii, tak chodziłam z moją mamą przez Magnolię, ona tak mówi, o patrz, tam jest Chowder. Ja mówię takie, o tak, to jest z Holandii, to nie jest takie, wow, super. I
doceniamy.
I ostatnio mój kuzyn do mnie pisał i mówił takie, no przynieś mi pindakas. I pindakas to jest takie jakby masło z orzechów, co nie? I tego w Polsce tak mało jest, jakby w taki jest holenderskie. I nie wiem czemu, ale wszyscy to jedzą w Holandii. I on kiedy do mnie przyszedł do Holandii i ta cały czas jadł i mówię, tak bardzo to lubisz. A potem jak ostatnio zamiast mówić, no chodź przyjdź do mnie, nie, przynieś mi proszę pindakasa. A takie, okej, okay, ja ci przyniosę, bo on tak bardzo to lubi. Oj. Więc i w Holandii to ogólnie jemy też Chińczyka czasami, albo mamy na przykład takie danie holenderskie, to jest po prostu jakby kiełbasa i kartofelki, ale nie wiem czemu, jeszcze jakiś sos na to. I to jest po prostu taka, a to jest taka trochę inna kiełbasa niż w Polsce, bo to jest trochę jakby większa kiełbasa. I to jest bardzo dobra, naprawdę. Ale wolę pierogi, uszka i po prostu polskie jedzenie. I czasami po prostu też mówiłam, spytałam się też babci, czy mogła mi uszka na przykład zrobić. Po prostu, bo ja bardzo lubię i zawsze jak jestem w Polsce, to zawsze takie, zrób mi uszka, proszę babciu. I to
świetnie.
Takie, tak.
Dziękuję ci bardzo. Łukaszu, powiedz co tam u ciebie w twoich kulinarnych fascynacjach.
Stany Zjednoczone są takim całkiem specyficznym krajem pod względem...
Troszkę kojarzą się z fast foodem.
Jedzenia. Tak, tak, bardzo się kojarzy z fast foodem. I tak, no, narodowym daniem nie jest Chick-fil-A, ani nic takiego. Natomiast...
A Taco Bell?
W Taco Bell chyba nigdy nie byłem, przyznam. To jest niesamowite, nie byłem.
Dobrze, dajcie wypowiedzieć się Łukaszowi.
Natomiast pamiętam zawsze właśnie dania na święto dziękczynienia. To właśnie były takie typowo amerykańskie dania. To zawsze właśnie indyk i te cranberries i tak dalej. To wszystko takie było. To jest właśnie takie tradycyjne amerykańskie jedzenie. Bardzo mi smakowało. Natomiast oczywiście nasza kuchnia to właśnie była głównie polska kuchnia. Pierogi, barszcz. To wszystko było na przykład na święta, śledź też. Jako, że też mieliśmy polski sklep, to były kabanosy nasze słynne, więc tego mi wszystkiego nie brakowało. Więc wydaje mi się, że polskie jedzenie to oczywiście chyba bardziej mi smakuje. Natomiast z jakichś takich dań to właśnie gdy mieszkałem jeszcze tam na północy Stanów, to moja mama pracowała właśnie takim Original Pancake House. I często dostawaliśmy właśnie to po prostu jakieś takie resztki dobre, na przykład naleśniki z bekonem i z jajecznicą, więc takie tam takie amerykańskie, tłuste, ale dobre.
I wspomnienia więc... kulinarne są.
Tak, i serowe też również. Mhm. Pamiętam ser cheddar, którego w Polsce trudno jakoś uzyskać, najwyżej jest znacznie droższy, a tam to takie podstawa była. Mhm.
Dobrze, dziękuję ci bardzo. Jeszcze Janek o spaghetti pewnie, o pizzy. To nie, właśnie, niekoniecznie.
To właśnie dużo osób uważa, że we Włoszech je się samą pastę i to jest absolutnie prawda, bo najbardziej tęsknię za kuchnią babci z Włoch, która gotuje samą pastę i to nigdy nie jadłem czegoś lepszego od tego. I kiedy wyjeżdżam na wakacje i mieszkam z moją babcią miesiąc lub dwa, to przez te dwa miesiące jem samą pastę. Ale oprócz tej pasty to jest też pizza, która jest okej. Ale najbardziej właśnie tęsknię za pastą. I tak.
A polskie jedzenie robi na tobie wrażenie, czy po tej paście to już nic nie, niestety nie ma szans?
W Polsce dużo razy mi robili coś takiego jak gołąbki.
O.
I kiedy byłem mały, kochałem to, ale teraz uwielbiam pierogi.
Pierogi ruskie czy różne na dzień?
Ruskie i z kapustą.
A, pięknie. Słuchajcie, to jeszcze, bo tak troszeczkę tu nawiązaliście do świąt, to jeszcze jedno pytanie, bo chyba już będziemy powoli lądować. O święta. Jak tradycyjnie spędzaliście święta Bożego Narodzenia, jak mieszkaliście poza Polską? Czy po polsku, czy jakieś inne tradycje się wkradały w świętowanie? Może nie tylko Boże Narodzenie, ale ogólnie, bo to jest takie najbardziej specyficzne i najbardziej chyba takie związane z... kojarzące się z przynależnością do czegoś. Powiedzcie, Janku, zaczniesz?
A to we Włoszech wszyscy się zbierali u babci. Przez cały czas, przez te 3 godziny będziemy jeść i gadać i to wszystko. A prezenty się otwierają dzień po świętach.
Mhm.
I w tym dniu po świętach też się spotyka z rodziną i wtedy się gra w różne gry planszowe, a też w takie bingo, coś takiego podobnego.
Mhm.
Ale na pewno ten dzień po świąt jest ważniejszy dla rodziny jakby.
Aha, Wigilia to jest stół, jedzenie, takie ucztowanie, a ten drugi dzień to jest bycie po prostu z bliskimi.
Tak, tak, tak.
Pięknie. Dobra, to Fler?
Tak. Ja miałam zawsze 2 osobne święta. To było tak, że najpierw miałam w Holandii, przed wakacjami. I to nie było tak specyficzne na święta, ale to było na Sinterklaasie. Bo jak wiecie, my mamy 2 święta, więc Sinterklaas i normalne święta. My mieliśmy jakieś... I dostajesz się 2 razy prezenty. I to było najlepsze. I jeszcze jak masz... jak twoi rodzice się rozwiedli, to jeszcze więcej prezentów dostaniesz. To było naprawdę super. I właśnie świętowałam najpierw Sinterklaas u babci i to były Sinterklaas i Boże Narodzenie w jednym i wtedy do niej przychodziłam i to było bardziej inaczej, bo mieliśmy jakby było mniej wigilijnie, było bardziej takie być z rodziną, mówienie, co tam u ciebie, a potem przychodziłam do Polski i tam prawdziwe święto z jarmarkiem, po prostu wszystko, już dawno chodzę do jarmarku, bardzo kocham jarmark. I to było po prostu tradycyjne polskie. A w Holandii to wszyscy bardzo kochają Sinterklaasa i potem dopiero święta. To było później, bo Sinterklaasy to były parę dni wcześniej i wtedy mieliśmy takie małe jakby czekoladki, które tylko na Sinterklaasie się je. I takie nie widziałam nigdy w Polsce. Dlatego jak zawsze chcę je zjeść, to muszę zawsze najpierw spytać, czy mój tata mi kupi.
Sinterklaas to Mikołaj, tak?
Tak. To właśnie to, o czym była... na angielskim.
Tak, tak, tak.
Ta prezentacja właśnie.
Okej. Okay.
Było to tak. Było najfajniejsze było to, jak przychodziło się do na przykład podstawówki czy do szkoły, liceum i wtedy też świętowaliśmy święta i to było tak, że na podstawówce było najfajniej, bo przychodził po prostu podczas lekcji, po prostu jakby niczego nie było stało i potem puka na drzwi i potem facet przychodzi przebrany za Mikołaja z jakimiś tam pomocnikami, co nie? I ma taką dużą jakby torbę, taki worek, bardziej worek i to było specyficzny worek. Tylko taki specyficzny, nie z plastiku, tylko taki specyficzny zrobiony worek, co nie? Robią. I ty przechodzi i tak cukierki ma i prezenty zostawia i tak siedział i na przykład dzieci przychodzą do niego, ma taką dużą książkę, patrzy przez książkę, czy byłeś dobrym dzieckiem i tak mówi i potem odchodzi po prostu. I to było naprawdę bardzo dobre wspomnienie dla mnie. Wiele zrobiła to z moim dzieciństwem. To była tradycja bardzo ważna w Holandii. Holendrzy bardzo dbają o tą tradycję. Bardzo dla nich ma duże wrażenie. I tego po prostu w Polsce nie ma. I to po prostu jest trochę takie przyzwyczajenie, bo jak każdego roku świętujesz i święta, i Sinterklaasa, i jeden z dwóch po prostu nie ma, to jest trochę inaczej. Ale to było bardzo ważne przeżycie. Po prostu.
Brakuje tego.
Tak.
Dobrze, dziękuję ci. Janku?
U nas ze świętami było tak, że... Chcieliśmy to trzymać, chcieliśmy to mieć jak naj...
Dobrze, chwilkę na poratowanie głosu, a Łukasz może się wypowiesz teraz o swoich świętach?
U mnie Wyglądało to bardzo podobnie do tego, jak teraz świętuję w Polsce. Z tego powodu, że rodzina była właśnie moja polska, oczywiście. Mieliśmy paru znajomych, którzy właśnie byli też również właśnie polskiego pochodzenia, więc czasami ich odwiedzaliśmy, ale główne jakieś takie tradycje, które mamy właśnie w Polsce, to przebiegały bardzo podobnie. De facto największą różnicą było to, że w Stanach Zjednoczonych przerwa właśnie świąteczna była niezwykle krótka z porównaniem do naszej, więc nie było to jakiś bardzo długi czas właśnie na świętowanie. Jakby ten okres się szybko, że tak powiem, kończył. Natomiast reszta przebiegała bardzo podobnie.
Dzięki. Janku, wracamy do twojej opowieści.
Dobrze. Już uratowałem głos. My staraliśmy się trzymać wszystko klasycznie, tak jak było w Polsce. Nie wyjeżdżaliśmy specjalnie na święta Bożego Narodzenia, ale zawsze byliśmy na Wielkanoc u dziadków. Więc u nas wyglądało tak, że zrobiliśmy normalną wigilię, tylko że byliśmy tylko my niestety. Czasami wujek dojeżdżał, dlatego że wujek blisko mieszkał w Londynie. No i raz nawet zaprosiliśmy się sąsiadkę, bo samotnie spędzała święta. A tak to oprócz tego to no, nie było wielkiej różnicy. No, łóżka, pierogi, był też Mikołaj. Jedna różnica, duża różnica, to to, że w Anglii nie ma czegoś takiego jak świętowanie i dostawanie prezentów 6 grudnia. Nie ma tego po prostu. Jest tylko 24 wigilia i 25 prezenty rano. Mhm. Tak jak jest w Ameryce. No i dla moich kolegów z klasy to był wielki szok i czasami byli nawet zazdrośni o to, że ja coś dostaję w ogóle 6 grudnia jeszcze. No ale szczerze, ja zazdroszczę Fler, że takiego miała fajnego Mikołaja, świętego Mikołaja. No bo to też, czego się nie ma, trawa jest zawsze zieleniejsza po drugiej stronie.
Dokładnie. Co kraj to obyczaj, a zawsze tęsknimy za tym i widzimy lepiej to, czego nie mamy. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Naprawdę podejrzewam, że gdybyśmy mogli, to byśmy rozmawiali jeszcze długo, bo tematów jest mnóstwo. Na koniec może pozdrowicie kogoś. Może chcecie z audycji tutaj kogoś pozdrowić. Jak ktoś chce, to za chwileczkę pomyślcie. A ja dziękuję wam. Dzisiaj z nami byli na falach eteru Fler, Janek, Łukasz i Janek. Dziękujemy słuchaczom za poświęcony czas i teraz pozdrowienia.
Pozdrawiam moją matkę. Ja pozdrawiam moich rodziców, moje wielkie rodzeństwo, dziadków, wujków, ciocie, kolegów z Anglii, kolegów z Irlandii, których nie pamiętam, ale pozdrawiam.
Z Polski już nie, och ty.
Z Polski też pozdrawiam.
Jak usłyszą, to będzie.
No dobra, dobra, dobra.
To pozdrawiam kolegę ze Stanów, pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy tam mnie przygotowywali tyle czasu. Pozdrawiam księdza z polskiego kościoła, który właśnie, dzięki któremu miałem pierwszą komunię świętą.
Pozdrawiam moją mamę, rodzicielkę.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. I na koniec piosenka.
Teraz zaśpiewa wam zespół The Walters piosenkę I Love You So.